Myślę, że to, co powiem, będzie bardziej dla nas przypomnieniem, odświeżeniem. Bóg na górze Synaj, kiedy nadawał prawo, a też mówił o pewnych świętach, które Izrael miał później przez każdego roku świętować. I one miały, zawsze święta biblijne miały swój cel. To nie było tylko świętowanie dla świętowania. One zawsze miały o czymś przypominać. I to święto żniw, które powszechnie jest nazywane, ono miało taką podwójną rolę. Bo jedno było to, że w tym czasie szczególnie mieli sobie przypominać, jak Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu, jak prowadził po pustyni i zaopatrywał. I też ono było zawsze na zakończenia zbioru, czyli zakończenie żniw po omłotach. I wtedy miano przynosić też do świątyni plony, które pierwociny plonów, które zebrano. W drugiej Mojżeszowej, w 23 rozdziale od 14 do 19 wersetu możemy czytać takie słowa. 3 razy w roku będzie świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał święta przeszników. 7 dni jeść będziesz przeszniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. I święta żniw, pierwszych plonów, prac twoich, z tego coś wysiał na polu. I święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony swoje z pola. 3 razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem wszechmocnego Pana. Nie ofiaruj krwi mojej rzeźnej ofiary razem z kwaszonym chlebem i nie zostawiaj do rana tłuszczu mojej ofiary świątecznej. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. To było święto, inaczej później nazywane święto szałasów, święto namiotów. W tym czasie Izraelczycy musieli tak jakby ze swoich domów przenieść się do szałasu. Budowano szałasy z różnych gałęzi, czy ewentualnie jakiś materiał rozpościerano i obchodzono je przez 7 dni. I w tym czasie miano przez te 7 dni jeść pszaśny chleb. I 8 dnia miał zebrać się lud i świętować. I zawsze to święto miało charakter dziękczynny. Za Boże błogosławieństwo, za plony, które zebrano. I zawsze to dziękczynienie było w takim podwójnym wymiarze. Miało charakter doczesny, czyli podziękowanie za chleb powszedni, ale także i ten duchowy, za Boże błogosławieństwa, to w jaki sposób ich zaopatruje i w jaki sposób Bóg troszczy się o swój lud. Bóg, to co już wspominałem, zawsze przy świętach mówi: zatrzymaj się. Zostaw swoją codzienność i raduj się przede mną. Przyjdź do mnie z uwielbieniem i dziękczynieniem. Bóg zawsze chce, abyśmy Go uwielbiali i wychwalali. To od pierwszych wersetów Biblii ta myśl przewija się aż do samego końca. I dziękczynienie jest odpowiedzią człowieka na Bożą łaskę. Bo kiedy doświadczamy Bożej łaski w swoim życiu, to Dziękujemy Bogu za Jego troskę, za Jego opiekę, za to, w jaki sposób prowadzi swój lud. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 7 wersecie powiada tak. List Pawła do Efezjan, 2 rozdział, werset 7, może od 6. I wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Paweł tutaj mówi, że życie wierzącego jest bogate w różnorodne łaski Boże. W Chrystusie jesteśmy bogaci. W różnorodne łaski. Może nie zawsze to zauważamy. Czasami pewne rzeczy w naszym życiu traktujemy jako coś, co nam się należy. Co sami zdobyliśmy, bo zapracowaliśmy, bo dostaliśmy. Ale zapominamy, że wszystko jest z łaski. Ja niedawno mówiłem, kiedy czytałem historię pewnego pastora, który zaczął się modlić, nie rozumiał za bardzo łaski. Mówi: Boże, objaw mi, czym naprawdę jest Twoja łaska. I następnego dnia rzeczy, które były jakby są nam naturalne, okazało się, że nie może wstać z łóżka. Nie może w ogóle poruszyć nogami. I zrozumiał, że wszystko jest z Jego łaski. Że nawet to, że porusza nogami, to jest Boża łaska. Czasami zastanawiamy się, za co i kiedy mamy dziękować. Czy kiedy przechodzę trudne chwile w swoim życiu, kiedy doświadczam przeciwności, no to za co mam wtedy dziękować? Łatwo jest dziękować, kiedy coś fajnego nas spotyka, kiedy otrzymujemy prezenty. I to jest coś, co uczyłem się też w ostatnim miesiącu. Gdzie na początku bardzo trudno mi przychodziło mówić: Boże, dziękuję Ci. Bo serce chciało krzyczeć coś zupełnie innego. Ale musiałem się przełamywać, żeby powiedzieć: Boże, dziękuję Ci. Po tygodniu zupełnie już inaczej potrafiłem dziękować. Bo jeśli coś idzie nie tak, czy wtedy, kiedy wszystko wydaje się być przeciwko mnie, to czy mam wtedy dziękować? To, że z pracy spotykam się z negatywnym odbiorem, kiedy doświadczam przykrości. Czy w rodzinie, czy w innych sytuacjach, kiedy coś idzie nie tak, to jak wtedy? Serce mówi: jak wtedy mam dziękować? Wtedy pociąga nas i dlatego widzimy społeczeństwo, które narzeka, bo łatwo wtedy jest tak jakby naturalne dla naszych reakcji jest usiąść i zacząć narzekać. Bo sąsiad nie taki. bo szef czy szefowa w pracy nie taka. Koledzy, koleżanki w pracy nie tacy. Paweł należy do autorów biblijnych, w których najwięcej widzimy wdzięczności. Kiedyś prześledziłem jego modlitwy zapisane. We wszystkich jest wdzięczność. Wdzięczność nie za rzeczy materialne, które dla nas są jakby naturalne. Zazwyczaj dziękujemy Bogu za zdrowie. Jeśli przechorujemy, wyzdrowujemy, dziękujemy za zdrowie, dziękujemy za powodzenie, dziękujemy za... jeśli plany się powiodą. Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale w 20 wersecie powiada tak: dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękując zawsze i za wszystko. I w 1 Tesaloniczan w 5 rozdziale i 18 wersecie powiada tak: za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli powiada, że za wszystko i w każdej sytuacji. Czyli za każdą rzecz, którą otrzymujemy i za każde doświadczenie, przez które przechodzimy. To jest właśnie Boża wola, dziękczynienie. Bo dziękczynienie jest bardzo ważne w naszym życiu i to dziękczynienie jest bardziej potrzebne dla nas niż dla Boga. Bo dziękczynienie stawia nas w odpowiedniej, czy pomaga nam przyjmować odpowiednią pozycję przed Bogiem. Bo jeśli komuś dziękuję, to pokazuje, że jestem od tej osoby zależny. Jeśli przychodzę do Boga i Mu dziękuję za wszystkie rzeczy, to pokazuje moją małość i wielkość Boga. To mnie uczy, dziękowanie Bogu, to mnie uczy zależności od Boga. Myślę, że Pan Bóg nie potrzebuje naszych podziękowań. On może funkcjonował, jest Bogiem, który funkcjonuje, który nie ma początku i nie ma końca. Nie potrzebował człowieka wcześniej. To my potrzebujemy tego dziękczynienia, bo to nas uczy pokory przed Bogiem. Bo, jak już powiedziałem, dziękczynienie jest bardzo ważne w naszym życiu. Musimy uczyć się dziękczynienia i wypełniać nim swoje życie. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem "Dziękczynienie z serc naszych płynie", ale później zmieniłem na dziękczynienie stylem życia. Dziękczynienie ma być stylem naszego życia. To nie ma być coś, co robimy od czasu do czasu. Za co najczęściej dziękujemy Bogu? Kiedy przeanalizujemy sami siebie, za co najczęściej, kiedy przychodzę do Niego w modlitwie, to Mu dziękuję. Zazwyczaj, patrząc po sobie, to jest za jakieś dobre materialne, za jedzenie, za zdrowie, za wytchnienie ulgi, gdy uniknę wypadku, za zdany egzamin. I można wymieniać tą listę wydłużać. Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział takie ciekawe zdanie. Z obfitości serca mówią usta. Czyli to, co mamy w sercu, to jest, wypływa przez nasze usta. Jeżeli będziemy mieli w sercu tą wdzięczność, to nasze usta będą to wypowiadały. Naprawdę bardzo warto jest prześledzić modlitwy apostoła Pawła, za co dziękuję apostoł Paweł. I takim, taką małą namiastką niech będzie 1 Tesaloniczan, 1 rozdział od wersetu 2 do 4. Apostoł powiada tutaj tak. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałości w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Jakże ciekawą modlitwę wznosi apostoł Paweł. Apostoł dziękuję za przejawy łaski wśród tych, do których się zwraca. Przejawy Bożej łaski wśród tych, do których się zwraca. Dziękuję za ich wzrost w wierze, za wierność Panu i Jego Ewangelii. Dziękuję, że ich miłość wzrasta. I nie mówi to o ckliwej miłości. Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń, myślę, że niektórzy pamiętają, miłość czynem jest. Miłość czynem jest. Czyli jeżeli kocham, to w odpowiedni sposób postępuje. I apostoł Paweł ma tu na myśli miłość, po której świat będzie nas rozpoznawał. Wzrastamy w miłości do siebie nawzajem, ponieważ nasza miłość jest odzwierciedleniem miłości do Chrystusa. Apostoł Jan w swoich listach mówi, że nie ma miłości do Boga, jeśli nie ma miłości do człowieka. Nie można kochać Boga, jeśli nie kocham swojego bliźniego. I po tym świat nas poznaje, bo kochamy się nawzajem. I jak ludzie przychodzą na nasze społeczności, to jest pierwsza rzecz, która ich uderza. Ta miłość wzajemna w Kościele. I mamy wzrastać w tej miłości do siebie nawzajem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale mówi, że modli się, żeby Bóg otworzył oczy serca Efezjanów, żeby mogli zobaczyć wielkość, głębokość i szerokość Bożej miłości. Dalej apostoł Paweł tutaj dziękuję za ich wytrwałość w prześladowaniach. Gdy wiara i miłość Tesaloniczan wzrosła, to stali się oni silni, by wytrwać w obliczu prześladowań. Paweł apostoł nie mówi tutaj, zobaczcie jak fajny i silny zbór założyłem, zobaczcie jakich fajnych mężczyzn tam znalazłem i przyprowadziłem do kościoła. Takie fajne niewiasty znalazłem w świecie i przyprowadziłem ich do kościoła. Zobaczcie, jak fajny zbór powołałem do życia. Ale mówi tutaj, czy zwróciliście uwagę na to, jak niesamowicie Boża łaska działa w życiu Tesaloniczan? Co za zachęta i bodziec dla nas wszystkich. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałości w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Cóż za zachęta dla nas dzisiaj. Dziękczynienie apostoła Pawła pokazuje system wartości, które wznosi w swoich modlitwach. Można określić, że apostoł Paweł zawsze modli, jak przyświęcimy te modlitwy, to widzimy, że modli się do tych, których pisze, żeby wartości Ewangelii wzrastały w życiu adresatów. Zawsze o to się modli. Aby ich wiara wzrastała. Można parafrazując powiedzieć, żeby coraz bardziej zanurzali, modli się o to, aby coraz bardziej zanurzali się w Chrystusa. Apostoł Paweł w swoich listach podkreśla, że mamy nieustannie dziękować, bo dziękczynienie to normalny rezultat naszej jedności z Chrystusem. Jeśli jestem jedno z Chrystusem, to będę dziękował. Czasami, kiedy przeglądałem się w ramach właśnie modlitw apostoła Pawła, zwróciłem uwagę, w jaki sposób Jezus czynił niektóre cuda. A w szczególności zwróciło to moją uwagę przy nakarmieniu najpierw 4000, później 5000. I wydawało mi się, że w pierwszej kolejności to Jezus powinien prosić Ojca: Ojcze, pomnóż to, ten chleb, te ryby, żeby mógł nakarmić. A czytam, że podziękował, łamał i rozdawał. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 6 i w 7 wersecie powiada tak: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. We wszystkim w modlitwie, w błaganiach z dziękczynieniem. Ciężko jest nam dziękować za coś, czego jeszcze nie otrzymaliśmy, czy kiedy nawet nie wiemy, czy to otrzymamy. Zazwyczaj funkcjonujemy na zasadzie: prosimy o coś i dziękujemy dopiero, kiedy to otrzymujemy. Jeżeli kogoś o coś proszę, mam do kogoś jakąś prośbę, to tak czasami dodaję: dziękuję, ale to dziękuję jest takie czasami dość często takie płytkie. Ale dopiero wdzięczność jest wtedy, kiedy moja prośba zostaje spełniona. Apostoł Paweł mówi, żeby zacząć prosić z dziękczynieniem. Proszę i od razu dziękuję. Nie do końca jest, powiem, że dla mnie to zrozumiałe, ale uczę się w ostatnim czasie właśnie czegoś takiego. Prosić z dziękczynieniem. Tak jak w innym miejscu, tak jakbym już to otrzymał. Bo nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której nie moglibyśmy okazać wdzięczności. I tak już na zakończenie chciałbym przytoczyć historię Daniela. Pamiętacie, przez co przychodził Daniel? I w szóstym rozdziale tej księgi jest mowa o tym, że iluś tam możnych zmówiło się, aby uśmiercić Daniela. Drzeźniło ich powodzenie, które miał Daniel. To poważanie u króla. Czuli, że król ceni zdanie Daniela wyżej niż ich. Więc uchnuli spisek, aby go się pozbyć. I król dał się wmanewrować w ich podstęp i zakazał, żeby nikt w całym królestwie nie modlił się do nikogo innego, jak tylko do niego. Co Daniel zrobił, kiedy to usłyszał? Poszedł, jak miał w swoim zwyczaju, do swojej komnaty i zaczął się modlić. Został rzucony do lwiej jamy. Czyli nie ma, życie Daniela pokazuje, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której byśmy nie mogli przyjść do Boga. Nie ma takiej sytuacji. Jeśli nawet doświadczasz bardzo ciężkiej sytuacji w swoim życiu, to wiedz, że nie jest ona taka ciężka, żebyś nie mógł przyjść, nie mogła przyjść do Boga. I on zawsze, tak jak był z Danielem w lwiej jamie, to tak samo będzie z tobą. Jak jest z dziękczynieniem w twoim życiu? Za co dziękujesz? Na czym skupia się twoja uwaga? Może czas coś zmienić. Ale zacznij dziękować za wszystko i w każdej sytuacji, w której jesteś. Amen.